Cześć, tutaj Igor. Wystartowałem z cyklem autorskich, stacjonarnych warsztatów filmowych. Jeżeli chciałbyś zapisać się na takie warsztaty, to przejdź na www.igorpodgórski.pl/warsztaty. Dla słuchaczy podcastu przygotowałem specjalny rabat. Aby skorzystać z rabatu, podczas kupowania warsztatów w koszyku w polu na kod rabatowy wpisz SUPER35. Do zobaczenia na warsztatach. Gear Acquisition Syndrome, inaczej GAS, to zjawisko polegające na ciągłym pragnieniu posiadania nowszego i lepszego sprzętu, które często dotyka muzyków, fotografów czy twórców wideo. Charakteryzuje się kompulsywnymi zakupami i przekonaniem, że zakup nowego sprzętu znacząco poprawi jakość muzyki, zdjęć czy filmów, często kosztem rozwoju własnych umiejętności i efektywnego wykorzystania już posiadanych narzędzi.
Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Misgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Zaczynamy!
No i właśnie, czy sprzęt ma znaczenie? I to jest tytuł naszego odcinka i to jest pytanie, które sobie pewnie zadaje bardzo wiele osób, w szczególności osób, które są początkujące. Ja mam bardzo konkretne zdanie, jeżeli chodzi o to, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na czasy przeszłe, no jeszcze kilka lat temu, to faktycznie jeżeli ktoś mówił, że sprzęt nie ma znaczenia, moim zdaniem był w błędzie. Dlatego, że wtedy próg wejścia w branżę produkcji wideo był kompletnie inny niż jest dzisiaj, to jest raz, a dwa, wiąże się to właśnie, w sensie z tym progiem wejścia wiąże się to, że dzisiaj rzeczy kosztują trochę inne pieniądze niż kilka lat temu, czyli są tańsze i mają znacznie większe możliwości w kontekście do swojej ceny. Czyli dzisiaj tak naprawdę możemy kupić sobie kamerę za około 10 tysięcy, która tak naprawdę potrafi to, co jeszcze na przykład 10 lat temu potrafiły kamery za 100 tysięcy. Czyli ten próg wejścia nam bardzo, bardzo spadł. No i jeżeli ktoś kilka lat temu mówił, że sprzęt nie ma znaczenia, to moim zdaniem była taka półprawda. Bo umiejętności wiadomo, światło wiadomo, tak dalej, ale no sprzęt odgrywał bardzo ważną rolę, bo jeżeli miałeś jakąś puszkę, która ci nagrywała tam maksymalnie 8 bitów, i potem w postprodukcji nie za wiele dało się z tym zrobić, albo w ogóle były puszki, które były bez loga. Tak naprawdę log tak się rozpowszechnił, no dopiero parę lat temu, nie?
Ja zawsze najbardziej lubię pracować na konkretnych przykładach i teraz bym podał swój właśnie konkretny przykład, jak ja zaczynałem wchodzić w branżę wideo i właśnie jak pozyskiwałem swój pierwszy sprzęt i to był Canon D80. Nie pamiętam, czy to był rok...
80D.
80D, tak, D80 to musiał być jakiś Nikon.
To Nikon, dokładnie, Red.
Prawie Red. A więc tak, właśnie to był ten Canon, to był chyba koniec 16 albo początek 17.
Tak, bo 80D wyszedł w 16 roku, więc to musiał być ten czas.
Tak, no. To jako ja go kupowałem jako nowość. I wtedy sobie powziąłem taką misję, że będę robił to wideo i kwota, którą chcę przeznaczyć na to wideo, no to było od 10 a 15 tysięcy, nie? Gdzie to i tak była całkiem spora kwota na rzecz, którą tak na dobrą sprawę można było powiedzieć, że będę robił z pasji, bo jeszcze nie myślałem o tym, żeby w ogóle na tym zarabiać, tylko gdzieś tam się zajawiłem, oczywiście Casey Neistatem, mówię, będę robił podobne rzeczy.
Gdzie 10-15 tysięcy złotych te 8 lat temu to były inne 10-15 tysięcy złotych niż jest dzisiaj, nie?
Tak, no to właśnie ten aparat wtedy, no on wtedy i tak był szałem, bo on tam Full HD nagrywał oczywiście i miał też autofokus. To było też takie dosyć istotne, bo pierwszym chyba z autofokusem był D70 z tego co...
70D.
Tak, ja chyba tego nie poprawię, nie?
To był pierwszy aparat Canona, który miał dual pixel autofokus w trybie wideo, okay. Który działał po prostu bardzo, bardzo dobrze i ta technologia tak naprawdę naprawdę w kanonach jest używana do dzisiaj, tylko jest rozwijana. I 70D wyszedł w 13 roku, a właśnie 80D jego kolejna iteracja w okolicach 16.
Tak, no i właśnie to wtedy nabyłem ten aparat i w tamtym czasie naprawdę według mnie oczywiście na rzeczy, które chcę robić, no to ten obrazek gdzieś tam wyglądał super. I on oczywiście nie ma też tego loga, o którym ty przed chwilą mówiłeś, tylko pamiętam, że tam się gdzieś tweakowało ten profil neutralny, gdzieś tam się ściągało.
Prolościk.
Tak jest, wiadomo. O właśnie to. Właśnie to. No i ja sobie gdzieś tam tym aparatem w taki sposób działałem. No a jeżeli by spojrzeć teraz za te 10-15 tysięcy, to można sobie śmiało kupić już kamerę filmową, już kamerę full frame nawet.
Masz Blackmagiki, oczywiście. Masz FX30 na dzień, w którym nagrywamy, także no tak jak mówisz, no te ceny są kompletnie inne, a sprzęty potrafią dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Tak, także no wtedy wyglądało to w ten sposób, że nie byłem w stanie sobie pozwolić na tamtą chwilę, żeby kupić coś lepszego, no bo tak na dobrą sprawę, może pozwolić to złe słowo, nie chciałem, no bo też no dla mnie ten 80D, tak, 80D był, można powiedzieć, już szczytem. Nic więcej mi nie było potrzebne, także myślałem, żeby kupić kamerę i tak dalej. Później w swojej drodze kupiłem C200 kamerę i ona wtedy kosztowała mnie około 35 tysięcy złotych, czyli już można powiedzieć, jak dużo pieniędzy w porównaniu do tego, co ona dawała. Oczywiście na tamte czasy dawała bardzo fajnie, tam już był RAW w lajcie i tak dalej. Oczywiście też był Dual Pixel Autofocus, to jest rok 2017, kiedy ta kamera wychodziła, ja ją chyba kupiłem w 18, dokładnie teraz, czy w 19, dokładnie teraz, nie pamiętam, ale no to już były niebotyczne pieniądze w porównaniu z tym pierwszym aparatem, który można było kupić za 5-6 tysięcy, kilka obiektywów i gdzieś tam sobie podziałać. I już tutaj ta jakość była jednak znacznie, znacznie lepsza, aczkolwiek też kwota była wielokrotnością tej podstawowej, którą dawałem gdzieś tam za aparat.
No i właśnie, to co wszystko powiedziałeś tak naprawdę trochę potwierdza tą tezę, którą rzuciłem na samym początku, czyli to, że kiedyś mówienie, że sprzęt nie ma znaczenia było trochę bzdurne, dzisiaj już jest mniej bzdurne właśnie z tego względu, że te sprzęty są i tańsze i dużo lepsze, bo naprawdę trzeba albo bardzo się nie znać, albo bardzo oszczędzać na sprzęcie, żeby dzisiaj kupić sprzęt, który jest kiepski. Albo iść na hajpie sprzed 6 lat i kupić A7 III z jakiegoś dziwnego powodu.
Ale ten hajp był wtedy straszny.
I no właśnie tak,
potężny.
Tak trochę się z tego śmieję, bo on tak naprawdę wciąż jest, bo na moje warsztaty bardzo często przychodzą ludzie, którzy dopiero co kupili A7 III i wychodzą z warsztatów troszeczkę zdziwieni, że to wcale nie był taki dobry pomysł, właśnie biorąc pod uwagę to, jakie sprzęty i w jakich cenach dzisiaj są dostępne
na rynku.
No i właśnie, ten cały gaz, czyli ten syndrom, w cudzysłowie, który polega na tym, że ciągle nam się wydaje, że potrzebujemy coraz to nowszych, coraz to lepszych sprzętów, aby wykonywać lepszą pracę. No, do tego tak naprawdę się sprowadza treść tego odcinka, że ten gaz działa właśnie w taki sposób, że nam się bardzo często wydaje. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, bo nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka, ale no pewnie tak dokładnie to działa, że znaczna większość z nas odczuwa to, że kupię jeszcze nowy obiektyw, bo on jest trochę jaśniejszy, trochę lepszy, bardziej plastyczny, cokolwiek to znaczy, więc moje filmy będą z automatu lepsze, dużo, dużo lepsze.
A i tutaj ci trochę przerwę, bo przeważnie to jest nie to, że ten obiektyw jest jaśniejszy, że on jest ostrzejszy, że on jest bardziej plastyczny, tylko ludzie przeważnie, u których występuje ten syndrom tak nadmiernie, oni po prostu chcą kupić, bo jest lepszy, no bo będę robił lepsze filmy dzięki temu sprzętowi, bo ja bardzo często słyszałem, jak jeszcze gdzieś tam na grupach facebookowych się udzielałem, że ktoś chce kupić aparat, bo on będzie robił wtedy lepsze filmy. Oczywiście będziesz robił lepsze filmy, bo twój obrazek może gdzieś tam lepiej wyglądać, ale to nie będzie znaczyć, że twoje treści, które produkujesz, będą jakoś na wyższym poziomie, no bo to się nie sprowadza tylko i wyłącznie do sprzętu, który gdzieś tam posiadasz. I właśnie przeważnie jest tak, że kupując sprzęt, kiedy jesteś, można powiedzieć, w tym hype trainie, że albo zaczynasz dopiero to wideo robić, albo po prostu cały czas tak mocno tym żyjesz, że chcesz kupować co chwilę nowe rzeczy, można złapać się na tym, że jest lepsze, ale właśnie w czym? I już ciężko sobie jest odpowiedzieć na to pytanie, a chęć posiadania i tak zostaje. Ja też mam tutaj swoją taką małą teorię, że to ta chęć posiadania, jeżeli ktoś nadmiernie chce czegoś posiadać, to nie jest spowodowane tylko tym, że chcesz posiadać swój nowy obiektyw i tylko w tą stronę się kierujesz, jak gdyby tego wideo, ale ogólnie jako człowiek w życiu codziennym też musisz lubić posiadać dużo rzeczy, na przykład no, zakup ciuchów, zakup jakiegoś, nie wiem, butów, zegarków czy biżuterii i tak dalej. Gdzieś tutaj myślę, że też podsyca tą chęć zakupu tego sprzętu. Znam nawet konkretne przypadki, myślę teraz o nich.
Myślę, że na pewno predyspozycje takie życiowe mają na to wpływ, nie? Że są osoby, które po prostu są takie z natury i muszą mieć coś, co jest najlepsze, co jest najnowsze, więc po prostu będą to przekładać na każdy obszar swojego życia, w tym właśnie na przykład sprzęt do produkcji wideo. No ale właśnie, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że gaz jest dość powszechny. Jak tak by się nad tym zastanowić, to dotyczy on większości z nas, jeżeli chodzi o branżę produkcji wideo, czy też branżę fotografii. I myślę, że najważniejszym tak naprawdę w tym wszystkim jest to, aby sobie to uświadomić, że w ogóle takie zjawisko istnieje, że dotyka nas. To tak trochę jak z alkoholikami, którzy uważają, że nimi nie są, nie? Bo ja piję tylko tam 2 piwka co sobotę od 15 lat, nie? To tak troszeczkę znaczy, że chyba jednak masz problem. Zawsze w tych wszystkich psychoterapeutycznych sprawach zawsze chyba się zaczyna właśnie od uświadomienia sobie, że masz problem. I tutaj oczywiście nie chcę tego sprowadzać do takiego, wiesz, dość poważnego problemu, jakim na przykład jest alkoholizm, ale mechanizmy pewnie psychologiczne są dokładnie takie same. Więc jeżeli sobie uświadomimy, że mamy w cudzysłowie problem z tym, że zamiast się skupić na rozwoju, na swojej pracy, na zdobywaniu wiedzy, kontaktów, robienia coraz większej liczby projektów, które stawiają nam jakiekolwiek wyzwania, a nie po prostu się odklepie i tak dalej, zamiast się zająć tym, a myślimy o tym właśnie, no wyszła właśnie druga generacja kamery, którą mam od pół roku, albo w ogóle ją kupiłem 5 dni temu, a wyszła właśnie nowa, więc ja już jej nie chcę, bo chcę tą nową.
W moim case mówisz, czy co?
Ale jakby zwróć uwagę, że tak to działa, nie? Ja miałem dokładnie, znaczy miałem bardzo podobną sytuację, jak kupiłem Reda Komodo, bo w momencie, kiedy ja go kupiłem, wersję oryginalną, czyli pierwszą generację, to 2 tygodnie po tym wyszedł Komodo X.
Pamiętam.
Miałem
to
przez chwilę takie, kurde, nie? Ale jak sobie usiadłem i tak nad tym pomyślałem totalnie na trzeźwo i sobie to zestawiłem, że za Komodo dałem 35 tysięcy, a X kosztuje 50 albo 55. Mhm. I tak sobie pomyślałem, że ale ja i tak bym go nie kupił. W sensie to już jest na tyle wysoka cena, że na tym etapie mojego rozwoju i posiadania sprzętu czy narzędzi, to po prostu jest bez sensu. A potem tak naprawdę się okazało, że on nie jest jakoś bardzo dużo lepszy. I zaczynasz sobie, jak usiądziesz do tego i tak zaczniesz o tym myśleć dość na trzeźwo, no to jest trochę, jest troszeczkę lżej. Ale mówię o takiej...
Jest troszeczkę lżej, kamień spada z piersi.
Tak, ale mówię o takiej racjonalizacji w tą dobrą stronę, nie, nie w tą złą stronę, że sobie sami sprzedajemy w głowie, bo w dzisiejszym
świecie... To ja jestem mega sprzedawcą.
Tak to działa,
mega sprzedawcą jestem.
Ale gdybyś tak sprzedawał swoje usługi innym, to byłbyś najbogatszym
najbogatszym na świecie człowiekiem, to jest akurat prawda. I tutaj bym podsumował to, co mówisz, że największym problemem jest brak właśnie wiedzy. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, czego potrzebujemy i myślimy, że zakup nowego sprzętu gdzieś nam rozwiąże problem, którego sami gdzieś nie zdefiniowaliśmy, nie? I także tutaj bym to powiedział, że dużo lepiej jest się, oczywiście mówimy to niejednokrotnie w naszym podcaście, ale niejednokrotnie jest się lepiej dokształcić, żeby móc robić coś lepszego, niż zawierzać, że zakup sprzętu spowoduje to, że będziesz robił lepiej.
Tak, i myślę, że to przychodzi z czasem, w sensie takim, że jak się zaczyna, to trudno jest sobie wyobrazić, że ktoś może wydać 5000 zł na 3-dniowe warsztaty, które mogą zmienić go całkowicie jako twórcę, w sensie jako kogoś, kto produkuje wideo, a 5000 zł jakby kupić nową część do sprzętu, czy to jakieś akcesorium, czy to obiektyw, czy cokolwiek jest, przychodzi nam znacznie, znacznie łatwiej, nie? Ludziom nie problem jest wydać 7 czy 8 tysięcy na nowego iPhone'a, ale już 7-8 tysięcy na własne zdrowie, czy na swój rozwój, to już jest strasznie duża kwota, nie? I myślę, że to też te mechanizmy działają bardzo podobnie tutaj.
Tutaj oczywiście znowu przykładem spróbuję się posłużyć. W mojej opinii, jeżeli w coś musisz włożyć effort, czyli wysiłek, czyli poświęcić czas na naukę, jest dużo trudniej to zrobić, niż pójść i coś łatwego kupić. Kiedyś zajmowałem się trochę bardziej od strony fitnessu, odchudzaniem ludzi i jeżeli ja im układałem diety i te diety musieli stosować przez x czasu, żeby schudnąć, to jednak był duży problem, żeby tą dietę trzymać. Nie chce mi się pójść na siłownię, nie chce mi się pójść na spacer, nie chce mi się zrobić diety. Czy są jakieś tabletki, które zrobią mi to samo? Czyli znowu problem jest w tym, że trzeba włożyć wysiłek, aniżeli to, że wystarczy wziąć tabletkę i jest po temacie. Czyli tutaj tabletką mamy ten nowy sprzęt, a wysiłkiem są właśnie te kursy.
Czy to kursy, czy to po prostu sam rozwój?
Tak,
jakby
cokolwiek.
Taki szeroko rozumiany. No ta właśnie pigułka na wszystko, nie? Że dużo łatwiej jest wydać pieniądze, nawet czasami ciężko zarobione, niż do czegoś samemu dojść w jakiś tam konkretny sposób. Właśnie tak jak mówisz, wkładając w to pracę. No tak to niestety działa i to jest czysta psychologia i jeżeli sami nie będziemy nad tym pracować jako osoby, które wykonują jakąś pracę, tym bardziej będziemy się zakopywać w tym, że jest nowy leasing, nowy kredyt albo zarobiłem z projektu 25 tysięcy i całość poszło, bo kupiłem za 25 tysięcy sprzętu, który zawsze chciałem mieć, a potem się okazuje, że on jest nieprzydatny albo się nudzi, nie? I właśnie ja ostatnio bardzo często trafiam w social mediach na memy, w których jest kot, który taki jest bardzo smutny i jest podpisane, że to jednak nie aparat, a ty,
a
nie?
Ty, ja to znam doskonale.
Tak, czyli wydałem ileś znowu pieniędzy na nowy sprzęt, a się okazało, że moja praca wygląda tak samo jak wcześniej, czyli tutaj już no... Ta odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi o to, czy coś potrafisz, czy coś wiesz.
Okej, tutaj jeszcze chciałbym szybciutko dopowiedzieć, że teraz taka myśl mi kołaczy w głowie, że mój sprzęt, którym ja robię swoje rzeczy, jest już tak zdewastowany, jest tak wyeksploatowany. Ja go mam w sumie 2 lata, on już wygląda jakby miał tych lat, nie wiem, ze 20, ale to dlatego, że ja nie dokupuję nic nowego, bo nie potrzebuję do tego, co robię, żeby dokupować. I ten sprzęt jest gdzieś tam zużyty. Nawet ostatnio gdzieś tam rozmawialiśmy o tym, że nie mogę filtra na obiektyw nakręcić, bo jest to gniazdo, jest po prostu tak powykręcane z tak wielu stron, tak, że nie jestem w stanie nic tam założyć. I mówię, dobra, no to mnie już ten jak gdyby syndrom, nie to, że o tym gdzieś tam rozkminiałem, nie, że o tym gdzieś tam myślałem, ale jak się przygotowaliśmy do tego odcinka, rozmawialiśmy właśnie o tym, to tak sobie mówię, nie, no mnie już chyba to nie dotyczy. A tutaj nagle wjeżdża NAB 2024, Blackmagic pokazuje nową kamerę, która się Pixis 6K nazywa i mówię, nie no, ja muszę ją mieć. Ja mam kamerę, która ma ten sam sensor, mam kamerę, która robi to dokładnie to samo, ale ja muszę mieć tamtą, to już w ogóle nawet nie ma co gadać, nie? 15 najróżniejszych wywiadów pooglądałem, bo na chwilę obecną jeszcze treści od twórców nie są dostępne o tej kamerze, nie ma jakichś takich realnych filmów z tego i tak dalej, albo przyjrzenie się, jak ona wygląda, są tylko i wyłącznie te krótkie wywiady z NABA, ale tak jak powiedziałem, no przed naszym podcastem ja już obejrzałem z 15 filmów po 3 minuty twórców, którzy mają po 6 subskrypcji na kanale, ale tylko pokazuję mi tam kamerę i już jestem totalnie zafiksowany, żeby gdzieś ją tam kupić. Chcę tu powiedzieć to, że na każdym etapie jak gdyby kariery ten syndrom, nie syndrom, jakkolwiek to nazwać, może gdzieś tam nas zaskoczyć, uderzyć i u mnie jest na chwilę obecną z tak ogromną mocą, że ja nie wiem, czy się powstrzymam.
Ja się odniosę do tego, co powiedziałeś, że twój sprzęt jest zużyty, przynajmniej tak wygląda. To ja z biegiem lat zacząłem to lubić, jak się pojawiają pierwsze rysy, pierwsze oznaki zużycia sprzętu, bo wtedy tak dziwnie wewnętrznie mnie napawa duma, że to była dobra inwestycja. W sensie, że sprzęt jest potraktowany jako narzędzie do pracy, które ma wykonywać pracę, a więc ma zarabiać na siebie. To jest, myślę, bardzo, bardzo ważna rzecz i taka moja porada dla słuchaczy, że jeżeli rozważacie jakiś sprzęt, już sobie go sprzedaliście w głowie 15 razy i już wiecie, że go kupicie tak czy siak, albo jesteście bardzo, bardzo blisko, to usiądźcie sobie, zróbcie sobie ciepłą herbatkę i odpalcie Excela i rozpiszcie sobie, ile będziecie musieli włożyć w swoje pracy, żeby ten sprzęt się zwrócił, ponieważ sprzęt ma pracować. Oczywiście pomijam osoby, które mają tyle pieniędzy, że u nich sprzęt może stać na półce większość swojego czasu i jest taką formą po prostu kolekcjonerską, no bo oczywiście są tacy ludzie, którzy po prostu lubią sprzęt, są gadżeciarzami i w tym jest wszystko okej. Okay. Jeżeli cię stać i jakby nie masz na tym strat, no to spoko, nie? Ale myślę, że takie zrobienie właśnie sobie podsumowania, że sprzęt kosztuje na przykład nowa pucha 25 tysięcy, więc będziesz musiał na nią na przykład pracować przez cały rok, to czasami się odechciewa. W takim rozumieniu dość zdrowym, nie? Że nagle zaczynasz dostrzegać te jednak dobre cechy sprzętu, który już posiadasz, który się spłacił. Nie? Ja mam kilka kamer, jestem też jedną z takich osób, która trochę tego sprzętu ma, bo i mam Blackmagica, mam Canona, mam Reda. dwie z trzech kamer są na moment, w którym nagrywamy ten podcast, w pełni spłacone. I jak idę z nimi do pracy i nagrywam, to nagrywa mi się dużo przyjemniej, bo wiem, że ta kamera jest spłacona, więc ona już mi cała tak naprawdę robi zysk, nie? No bo to, co jest bardzo ważne, jeżeli przygotowujemy wycenę, no to to, żeby zawsze uwzględniać sprzęt, nie? To też tak przy okazji i może w tym momencie zaproszę was, drodzy słuchacze, do naszego odcinka o tym, jak wyceniać swoją pracę. Mówię o tym dlatego, że wiele osób w ogóle ten aspekt pomija, a to w ogóle jest jeszcze gorsze, bo jeżeli kupujesz nową kamerę za 10, 15, 20 tysięcy, i nie uwzględniasz jej kosztu w swoich wycenach, no to w efekcie tak naprawdę no, kupujesz ją trochę bez sensu, nie? W sensie ty jej płacisz za to, że ona dla ciebie pracuje, bo musisz część swojego przychodu, potem dochodu i zysku po prostu oddać na rzecz tego sprzętu, który no tani nie jest.
Ogólnie to, o czym wspomniałeś, żeby sobie rozpisać w tym Excelu, to jest bardzo fajna sprawa, bo jeżeli na przykład w ciągu roku robisz 15, 20, czy tam 30 projektów, w zależności, są ludzie, którzy robią 5 i im wystarcza na następne 10 lat kasy, ale powiedzmy, że pomińmy tych ludzi, a zostaniemy przy ludziach, którzy gdzieś tam normalne kwoty biorą za swoje zlecenia. Normalne mam na myśli, że w porównaniu gdzieś tam to wychodzi jak jakaś tam średnia krajowa, może trochę więcej na miesiąc, no to jeżeli do tych swoich wszystkich projektów rozpiszesz tą kamerę, za którą dałeś powiedzmy 25 koła i do każdego z tych projektów zobaczysz, że 1000 złotych musisz gdzieś tam dołożyć, no to finalnie zbierze ci się po roku kwota, za którą, nie wiem, mogłeś pojechać na upragnione wakacje, nie? Albo mogłeś sobie, nie wiem, dołożyć do fury, cokolwiek dla dziecka, pierdy, czy tam masz to dziecko, nie? Czy też nie, no niezależnie na cokolwiek innego, a tu masz sprzęt, który tak na dobrą... Oczywiście, jeżeli go potrzebujesz, no to nie mamy o czym mówić, ale...
Myślę, że bardziej mówimy o osobach, które mają już całkiem sensowny sprzęt, tak, nie? I który tak naprawdę mógłby na nich sobie pracować długo.
Tak, ale mamy ochotę na po prostu zakup czegoś, bo to nie jest najnowsze i to, co chcemy kupić, najmniej zakurzone na półce będzie. Nie?
Użyłeś bardzo dobrego słowa, ochotę, bo to już wtedy bardziej się sprowadza do ochoty, a nie do takiego wykalkulowanego podejścia biznesowego. Bo ja też rozumiem, że nasza branża pasjonatami stoi. Jest to normalne, akurat w tej branży, bardzo. A jak jest się pasjonatem, to się lubi mieć zabawki, które pozwalają w tej pasji się spełniać. Ale myślę, że osoby, które osiągają największe sukcesy biznesowe w naszej branży, to są osoby, które poza tym, że są pasjonatami, mają w sobie właśnie ten element biznesowy, excelowy, nie? Czyli kupuję na przykład tą kamerę i będę na niej pracował przez najbliższe 3 lata. Mhm. I ona ma po prostu zarabiać mi hajs. To jest bardzo, bardzo ważne, bo nasza branża jest też bardzo specyficzna w tym kontekście, że przynajmniej z mojego punktu widzenia, z mojej obserwacji wynika, że jest naprawdę niewiele osób, które osiągają fajne wyniki, jeżeli chodzi o pracę, w takim kontekście, że ciągle mają klientów, że widać, że żyją tylko z tego, bo często widzę, że też niektóre osoby tak w tych social mediach tutaj się chwalą, że tu zrobiłem projekt, coś tam, pokazują swój sprzęt, mają go sporo, a potem się okazuje, że tak naprawdę mają etat, są programistami i robią kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, a to jest ich pasja, ale się jakby...
utożsamiają bardziej z tą pasją niż z pracą, którą wykonują.
Tak, ale też się pokazują z takiego punktu widzenia, że ci wszyscy, co ich oglądają, są przekonani, że oni z tego żyją. Myślę, że nasza branża jest na tyle charakterystyczna w tym kontekście, że naprawdę niewiele osób fajnie z tego żyje, robi dobrą robotę, fajnie się rozwija, a duża część z tych ludzi niestety tak naprawdę, tak w cudzysłowie, od pierwszego do pierwszego, wszystko na kredytach i tak dalej.
A jeżeli chodzi o pozyskiwanie tego sprzętu, mówimy tyle, żeby go nie pozyskiwać, a taka jedna rzecz mi się przypomniała, jak byliśmy w Łodzi na podcaście u naszego kolegi Monserkama, którego tutaj serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, to on powiedział taką rzecz, na którą ja uwagi do tej pory oczywiście, czyli wtedy, kiedy z nim się spotkałem po raz pierwszy na tym podcaście, nie pamiętam, czy to było 2 czy tam 3 lata temu.
To było więcej lat temu właśnie, ojej. Dlatego jestem teraz tak trochę pod wrażeniem, że musiał powiedzieć coś naprawdę mocnego, że ty to zapamiętałeś.
Ja zapamiętałem, mam problemy z pamięcią, to wiadomo, ale chodzi mi o to, że, no bo wiadomo, że on wtedy i teraz też na pewno robi filmy na dużo wyższym poziomie niż chociażby ja robię i on wtedy powiedział taką ciekawą rzecz, że jak poszukujemy jakiegoś filmowca, to fajnie, jakby ten filmowiec miał, a po pierwsze cały sprzęt ze sobą, czyli wszystkie światła i tak dalej, mikrofony, pierdy, wszystko to jest potrzebne na planie, żeby tego nie musieć wypożyczać, no bo bierz jednego gościa i ma wszystko, a nie zastanawiasz się, kogo weźmiesz, wypożyczysz od oświetlenia, czy pojedziesz do tego rentala, po tamtego i tak dalej, ale rzecz, do której zmierzam, to jest to, że dla klientów, jego klientów ważne było, czy masz kamerę Reda czy Ari. I tylko te dwie firmy się liczyły. I on to właśnie wtedy powiedział, że dobrze dlatego kupić Reda, bo on jest tańszy, a dowozi to, co klienci gdzieś tam chcieli. Czyli jeżeli jesteś po prostu na etapie, gdzie chciałbyś zakupić sprzęt, bo zaczynają ci się pojawiać właśnie klienci, można powiedzieć ci high-endowi, no to wtedy jak gdyby jest usprawiedliwione to, że no dobra, no to ja sobie odpalam teraz Reda, nie?
Tak, dokładnie. Akurat podałeś bardzo fajny przykład, ponieważ u Łukasza to była decyzja stricte biznesowa.
Tak,
bo
tak,
on miał
tak,
wcześniej kamery, nawet miał chyba właśnie jakąś Ursę czy coś i tak naprawdę przeszedł na Reda. To była decyzja stricte biznesowa. Nie dlatego, że o, chcę mieć Reda, bo tak, tylko dlatego, że faktycznie miał to przekalkulowane. Zresztą akurat Łukasz jest takim też nietypowym przykładem, bo przecież on pracował w bankowości ileś lat przed tym, w ogóle w branży produkcji wideo.
Potężna głowa przedsiębiorczości. Pewnie,
tak, więc on od razu do tego podszedł, wiesz, liczbowo i u niego to działa. To jest taki bardzo fajny, trochę skrajny wciąż, ale bardzo fajny, mocny przykład, nie? Że to było przekalkulowane i miało to po prostu sens, a dla 99% z tej takiej niskobudżetowej, zahaczającej trochę o średniobudżetową branżę produkcji wideo, w której my się poruszamy, zakup takiego Reda po prostu nie ma sensu.
Nie jest opłacalny.
On jest po prostu bez sensu w tym rozumieniu, że do niego nie dość, że musisz dokupić kupę szpeju, żeby ten sprzęt był używalny jakkolwiek. I to nie jest tak, że wydasz dodatkowe 5 tysięcy, tylko
już
masz, wydasz
nie?
dodatkowe 20 tysięcy. Nie?
Nie mówimy o obiektywach.
A druga rzecz, on jest mało użyteczny na przykład we większości projektów, takich typowo B2B, typowo komercyjnych. No jednak zrobić relacje z konferencji na Redzie nie byłoby to ani najłatwiejsze, ani najprzyjemniejsze doświadczenie, nie? Więc też wcześniej o tym mówiłeś, ja chciałem się do tego odnieść, więc zrobię to teraz, że bardzo często też problem z nadmiernym i z wręcz bezsensownym kupowaniem sprzętu wychodzi z tego, że osoba, która podejmuje decyzję zakupową, sama nie wie, czego chce i przede wszystkim sama nie wie, czego potrzebuje, bo chcieć, a potrzebować, to są dwie zupełnie inne rzeczy, bo jeżeli czegoś potrzebuję, to znaczy, że ten sprzęt mi jest realnie potrzebny, żeby mi dowiózł jakiś efekt, ale nawet nie chodzi o sam efekt, ale też o aspekt produkcyjny. Czyli ja na przykład ostatnio szkoliłem firmę, która ma swój już działający wideopodcast i oni do mnie przyszli po pierwsze, żeby się wyszkolić, ale po drugie też, żebym przeprowadził z nimi konsultacje pod kątem sprzętowym. I ja zawsze mówię, że to jest świetne podejście, bardzo mądre podejście, żeby to zrobić właśnie przed szkoleniem, bo czasami też jest tak, że ktoś pisze, jaki mamy sprzęt zakupić przed szkoleniem, bo chcemy już na tym szkoleniu mieć swój sprzęt. A ja zawsze mówię, wstrzymajcie się, zróbmy szkolenie, wspólnie na tym szkoleniu wypracujemy wasze realne potrzeby i na bazie tych potrzeb kupimy jakiś sprzęt. I właśnie oni byli mega fajnym przykładem, bo oni chcieli jakieś proste aparaty, 3 sztuki, bo to są wywiady, znaczy to jest taki wideo podcast, który jest oparty o to, że sobie rozmawiają 2 osoby od boku, więc mamy kąt na 2 osoby i 2 wąskie na osoba z lewej i osoba z prawej. I ja mówię, słuchajcie, kupcie sobie Blackmagic Pockety 4K. One kosztują tyle, co dobry aparat. Kupcie sobie Atema, wersję ISO, który będzie wam w cudzysłowie robił montaż w czasie rzeczywistym, bo jeżeli operator tego sprzętu będzie sobie siedział przy biurku i tym Atemem klikał kamera A, kamera B, kamera C i tak dalej, to ten Atem akurat zapisuje projekt bezpośrednio na dysku do DaVinci Resolve, więc tak naprawdę de facto wrzucacie ten projekt do programu, podmieniacie pliki i macie gotowy film. Gdyby nie doszło do takiej konsultacji, to oni by kupili zwykłe aparaty, które po pierwsze by się grzały, po drugie trzeba byłoby w nich wymieniać co chwilę baterie, po trzecie oni w ogóle mieli na liście jakieś aparaty, które mogą nagrywać maks do 30 minut, więc jakby kolejna rzecz. Więc sami sobie by narobili kupę problemów, a dzięki temu, że właśnie mieli taką konsultację, kupili sprzęt, który tak naprawdę nie był wcale dużo droższy niż ten, który mieli na swojej liście, ale który rozwiązuje ich problemy, czyli pokrywa ich potrzebę. I to jest bardzo ważne, żeby sprzęt odpowiadał na wasze potrzeby, a nie na wasze zachcianki.
I tutaj taka rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy, to jest właśnie kupowanie najpierw sprzętu z myślą o tym, że jak już będę miał sprzęt, to znajdę klientów, których tym sprzętem gdzieś tam obsłużę. Mam na myśli, że jeżeli teraz robisz aparatem, a no dobra, no to jest czas na kamerę, bo akurat wyszła taka nowa, fajna, ja ją kupię i na pewno będę miał klientów na kamerę. Mówiąc na kamerę, mam na myśli, że ona jest jakaś tam lepsza i posiada, wiadomo, jakieś tam lepsze rzeczy niż ten aparat. I tutaj w moim zdaniu zaczyna się to błędne koło, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli teraz nie masz takich klientów, to dlaczego kupując jakiś tam sprzęt masz ich nagle pozyskać? Totalnie tego nie rozumiem, a bardzo często się z takim właśnie zdaniem spotykałem.
Bardzo prosty przykład. Nawet znam takie osoby, które obkupiły się sprzętem, a potem się okazało, że zaczęli pracować w niszy, która wymaga sprzętu, który dobrze sobie radzi tam, gdzie jest dość ciemno, czyli koncerty. Dla przykładu, czyli jakieś eventy, w które, jak wiemy, te sale bardzo często są mega, mega ciemne. I trzeba kupić nowy sprzęt, bo ten, który się kupiło, totalnie się nie nadaje do low lightu i tak dalej. To jest taki bardzo prosty przykład, który można od razu go rzucić, że sprzęt nie był dopasowany do potrzeby, ale ta potrzeba się wykształciła dopiero po jakiejś chwili, nie? Więc to też jest taka porada, którą ja zawsze daję, czy na konsultacjach, czy gdzieś w swojej społeczności, żeby właśnie najpierw popracuj nawet przez pół roku. Ja wiem, że ty bardzo chcesz, ja wiem. Nawet wiem, że ty masz pieniądze na to, żeby iść dzisiaj i to kupić. Ale kurczę, przemęcz się te pół roku, popracuj, wypracuj sobie potrzeby i kup sprzęt pod potrzeby, bo kupienie sprzętu kilka razy innego to tak naprawdę kupienie sprzętu raz a dobrze.
Idealnie wpisuje się w to, co powiedziałeś, moja osoba w chwili obecnej, ponieważ, jak już powiedziałem, teraz była ta konferencja, tak to nazwijmy, NAB, na której była prezentowana właśnie ta kamera, którą ja bardzo bym chciał, a w sumie na tak na dobrą sprawę nie potrzebuję.
Sorry, że się wtrącam, ale ty jeszcze jesteś takim pięknym przykładem, bo sam to chwilę temu mówiłeś, ty tak naprawdę masz tę kamerę, tylko tak, w innym korpusie.
W innym korpusie, totalnie to samo jest.
Ty masz Blackmagica Cinema kamera 6K,
tak,
czyli tą wersję z pełną klatką i tak dalej, a ten Pixis, czy tam jak on się nazywa, to jest dokładnie ta sama kamera, która działa w identyczny sposób, w sensie inne body nie zmienia tego, co ten sensor osiąga.
Tak, tak,
oczywiście
tak.
Jest inne I.O., inna użyteczność tego sprzętu, ale no, jakby wiesz, o co mówię, nie?
Tak, ale po prostu jak ja ją zobaczyłem, wiesz, ona wizualnie tak pięknie wygląda w porównaniu do tego cholernie brzydkiego Pocketa. Oczywiście mówię tutaj o korpusie, ale do czego chciałem tutaj nawiązać, to, że mamy kwiecień, kiedy nagrywamy ten podcast i ta kamera gdzieś tam została zaprezentowana, a ona do zakupu będzie dopiero gdzieś tam w czerwcu, w lipcu. Czyli mamy ten okres, w którym ja jestem w stanie stwierdzić, że no, przemyślałem i nie potrzebuję, albo przemyślałem i jest bardzo mi bardzo potrzebna.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak, więc no, ale myślę, że każdy z nas, niezależnie od tego, na jakim etapie jest, przeszedł przez taki właśnie proces myślowy, który gdzieś tam właśnie sprowadza nas do tego, ja tego chyba bardzo potrzebuję.
Tak. I potem wydajesz... I zaczynasz racjonalizować, jednak tak, to, tak. Jednak tamto, albo bym zrobił inaczej to, bym zrobił inaczej tamto. Także tak, no tutaj na szczęście jest ten czas, kiedy mogę sobie pozwolić na to, żeby się zastanowić i kupić, czy nie kupić, czy jednak kupić i tyle, nie?
Ale już pomijając te wszystkie kwestie związane z takimi typowo zachłannymi zachciankami, czyli chcę, bo tak, bo mi się podoba. Tak jak mówiłem, absolutnie się tego nie czepiamy. Jeżeli macie ochotę, was jest na to stać, kupujcie. My tu po prostu w tym podcaście przedstawiamy swój punkt widzenia, takim bardziej, w mojej opinii, biznesowy. Ale właśnie pomijając te wszystkie kwestie takie zachciankowe i to, o czym mówiłem chwilę temu, czyli skupienie się na potrzebach, to tak jeszcze gdybyśmy się zastanawiali nad tym, skąd to w ogóle się bierze, no to takich dwóch panów, których przytaczam już chyba 15 raz w naszym podcaście i też was bardzo do tego zachęcam, abyście po prostu sobie wpisali to pojęcie w Google i poczytali na ten temat, czyli efekt Dunninga-Krugera. Będę pewnie to wałkował jeszcze nie raz, natomiast myślę, że to jest na tyle ważne i na tyle bezpośrednio dotyczy nas wszystkich w tej branży, jest to, żeby być świadomym, że w ogóle taki efekt istnieje. Dlatego, że z tego, co widzę po uczestnikach moich szkoleń, oni zaczynają właśnie dopiero po jakimś czasie rozumieć, że nie rozumieją. Efekt Dunninga-Krugera polega na tym, że jak ktoś jest bardzo początkującym, albo nawet nie początkującym, ale osobą, która się nie rozwija, ma braki w wiedzy, a skoro je ma, to nie wie, czego jeszcze nie wie. A skoro nie wie, że jeszcze czegoś nie wie, to myśli, że wie już dużo lub wszystko. A skoro już we własnym mniemaniu jestem osobą, która żyje w przekonaniu, że wie wszystko, że jestem przekozakiem w tym, co robię, no to w co inwestować, jak nie w nowszy, lepszy
sprzęt. Skoro wiemy wszystko,
sprzęt,
no to już tylko jest sprzęt, tak na dobrą sprawę.
Dokładnie,
nic
a potem się okazuje, że są takie niuanse czasami, że są takie, można powiedzieć, malutkim druczkiem gdzieś napisane rzeczy, do których się, jeżeli chcemy się rozwijać i mamy w sobie ten taki, nie wiem jak to nazwać, gen rozwoju.
Poznawczy.
To trafiamy na takie rzeczy i potem nasze filmy znów osiągają znacznie wyższy poziom. Ja na przykład dopiero zrozumiałem i gdzieś tam zacząłem stosować filtry ND, które w takim normalnym rozumieniu dla większości osób, jak nie prawie dla wszystkich, są po to, żeby nagrywać w sytuacji, kiedy jest bardzo jasno. Ale dopiero potem, jak zacząłem w tym grzebać, rozmawiać, się wymieniać doświadczeniami z innymi, jak miałem przyjemność być na kilku trochę większych planach, to dostrzegłem to, że nawet jak operatorzy nagrywają w sytuacji niskiego klucza, czyli kiedy jest dość ciemno, też bardzo często korzystają z filtra ND.
Gdzie mają całkowity wpływ na światło.
Tak, jasne. Mówię tutaj o takiej sytuacji. I jak zaczniecie sobie oglądać behind the scenes, making ofy z dużych produkcji filmowych, które są ogólnie filmami takimi dość ciemnymi. Tak, zaczniecie sobie oglądać właśnie nagrania zza kulis, to dostrzeżecie, że bardzo często te plany mimo wszystko są mega jasne. Po prostu to światło jest odcięte po to, aby osiągnąć jakiś bardzo konkretny efekt. I wiesz, ja byłem w branży 5-6 lat, zanim w ogóle na to wpadłem, nie? I już mogłem sobie pomyśleć, kurczę, jakby wiem, po co jest filtr ND, wiem, jak on działa, więc tyle, stawiam tutaj kropkę, robię swoje. A się okazuje, że to jest narzędzie, które można wykorzystać w nieco jeszcze inny sposób, w mniej oczywisty, w takim rozumieniu ogólnym, no bo tak jak mówię, znaczna większość osób używa filtra ND, jest mega jasno.
Na dwór to musi być filtr ND.
To go nakładam i tyle. Tutaj się okazuje, że to jednak działa w nieco inny sposób. Albo inny przykład, który też mi rozwalił głowę i jestem za to trochę wdzięczny temu, że zacząłem pracować na kamerze RED, dlatego że tam ISO się pracuje w totalnie inny sposób, nie? Dla tych, co nie wiedzą, RED nie ma czegoś takiego jak ISO. ISO jest tylko metadaną, a zmiana ISO wpływa tylko na to, jak wyeksponowany jest nasz ekranik, to na co się patrzymy, a nie to, czym faktycznie jest plik. I na przykład pracując na RED-zie się nauczyłem tego, że na większości profesjonalnych produkcji z ISO pracuje się na odwrót. Czyli jak jest ciemno, to nie podbijamy ISO, tylko je zmniejszamy po to, aby siebie jako gafera dla przykładu zmusić do tego, że musimy dopalić sobie tą scenę. I to są takie rzeczy, do których się dokopujesz czasami po latach, nie? Więc efekt Dunninga-Krugera tak, dotyczy praktycznie każdego z nas, ale sama świadomość, że możemy być jego ofiarami, już daje nam na tyle dużo, że pojawia się pokora, że pojawia się ta samoświadomość, która sprawia, że nagle w większości przypadków jednak zamykamy się, a nie otwieramy gębę, bo ja na przykład osobiście uważam, że znaczna większość samozwańczych filmowców, youtuberów i tak dalej, tiktokerów, w większości przypadków powinna siedzieć po prostu cicho.
Tak, no teraz mamy ten problem, teraz nie teraz. Od jakiegoś czasu obserwujemy ten problem, że tych youtuberów, w cudzysłowie oczywiście, chociaż nie, jeżeli jesteś na platformie, wrzucasz to, jakieś filmy, no to możesz jeszcze siebie w dodatku, to możesz siebie nazwać youtuberem. Także pozostańmy przy tej nomenklaturze youtuberów. Jest to, że oni po prostu chcą coś nagrać, chcą coś wrzucić, myślą, że im kliknie, i nagle staną się jakąś tam kolejną gwiazdą. A no niestety w taki sposób to nie działa. I ja ogólnie wyznaję taką zasadę, że największym problemem współczesnego świata jest to, że wypowiedzieć może się każdy w każdej kwestii i nie jest to karane. Także.
Ale widzisz, z jednej strony jest to piękno tego dzisiejszego współczesnego świata, że mamy takie narzędzia, nie? Że kiedyś tak naprawdę do mas docierali nieliczni, ci, co mieli dostęp do telewizji, do prasy, wiesz, czwarta władza, tak dalej. A dzisiaj nagrywasz sobie TikToka, w którym możesz powiedzieć absolutnie największą bzdurę, a tylko dlatego, że on będzie zasięgowy, w głowach wielu osób pojawia się efekt autorytetu, nie? Skoro to ma tyle wyświetleń, to najprawdopodobniej gościu mówi prawdę. Co oczywiście nie jest prawdą, to jest raz, a dwa, czasami warto sobie jest usiąść i pomyśleć, dlaczego najlepsi w tej branży są cicho.
Tak. wchodzisz na kanały, szukasz na YouTubie i nagle ich kanały mają 3000 subskrypcji i to jest na dobrą sprawę tyle.
A tu nagle oglądasz, to jest przekozak,
a gość mówi, Jezus Maria, ty, przecież on to powinien być mistrzem świata top 1, no nie? Tak na dobrą sprawę. Ale tutaj chciałem podać jeszcze taki przykład, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś było coś takiego jak fora internetowe. I fora internetowe były zrzeszone wokół pewnego tematu. Nazwijmy ten temat aparaty. I było forum internetowe, które zajmowało się aparatami. Byli tam specjaliści, byli tam praktycy. Specjaliści oczywiście mówię w cudzysłowie, bo nie byli to jacyś naukowcy, ale byli tam specjaliści z tej dziedziny, byli tam praktycy i oni się tam wypowiadali. I jeżeli wchodził jakiś Jan, w cudzysłowie mówiąc, i klepał bzdury, to on był weryfikowany dosłownie w 32 sekundy, banik albo po prostu zero poważania i był wylot. A teraz, tak na dobrą sprawę, wchodzisz na YouTube'a, mamy przykłady nawet w Polsce, które mają tam po 10 tysięcy subskrypcji, klepią głupoty, że koniec świata, próbujesz jak gdyby zwrócić uwagę w komentarzu, bo ci zależy, żeby ci ludzie, którzy to oglądają, jednak byli lepiej wyedukowani albo jednak może spojrzeli z innej strony, no i jesteś gdzieś tam przez tą rzeszę, że tak to powiem, fanów danej osoby, gdzieś tam zjechany, że ty jednak odwal się, bo on robi to dobrze, nie? Także no, to jest właśnie ten świat, który gdzieś tam wydaje mi się, że skręcił za bardzo w nie w tą stronę, w którą powinien skręcić. O.
I to jest właśnie książkowy przykład efektu Dunninga-Krugera, że ci, co wiedzą znacznie więcej, są znacznie bardziej pokorni. Mhm. A są pokorni dlatego, że oni sobie właśnie zdają sprawę z tego, że nawet jak wiedzą już bardzo dużo, a przez to, że wiedzą bardzo dużo, to wiedzą, że nie wiedzą jeszcze sporo lub mogą nie wiedzieć sporo. I właśnie to jest ten efekt, nie? Że ci ludzie są znacznie bardziej pokorni, a ci mniej wyedukowani, takich nazwijmy, są znacznie mniej pokorni i są znacznie bardziej krzykliwi właśnie z tego powodu, że sobie nie zdają sprawy z tego czasami, że temat jest znacznie bardziej złożony i głębszy niż tak naprawdę im się wydaje, że jest. I myślę, że to jest moment, w którym możemy postawić kropkę.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple Podcasts. 5 gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.